Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, czas na naszej antenie, na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu mamy gościa, to ksiądz dr Stanisław Sadowski. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz jest absolwentem, jest doktorantem nauk biblijnych, to Instytut Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, też włącza się w dzieło biblijne w diecezji kieleckiej i wikariusz parafii katedralnej w Kielcach. Przygotowujemy się do 33. niedzieli zwykłej. Pierwszy tekst, który usłyszymy w niedzielę, to czytanie z księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.
Proroctwo Malachiasza to krótki, liczący sobie w zależności od sposobu rachuby, 3 albo 4 rozdziały tekst. Działalność proroka Malachiasza przypada na czasy perskie. Autorzy komentarzy, 3 wzmianki w tekście odnoszące się do świątyni bądź związanego z nią podatku, uznają za dowód, że w czasach działalności proroka świątynia jest już odbudowana, kult w niej już jest sprawowany. Opisywana społeczna sytuacja, te sytuacje, do których odnosi się prorok w swoim przepowiadaniu prorockim, przypomina natomiast sytuację społeczno-religijną Izraela w czasie przed reformami Ezdrasza i Nechemiasza. To określenie proroka, które uznajemy za jego imię, znaczy tyle, co mój posłaniec. Jest możliwe, że nie jest to imię, ale określenie właśnie funkcji. Zwolennicy takiego poglądu szukają nieraz innych postaci, które mogłyby te funkcje pełnić. Czasem próbuje się właśnie identyfikować proroka Malachiasza z postacią Ezdrasza, a więc jednego z autorów powygnaniowej reformy religijnej. Taką identyfikację prezentuje m.in. Targum Jonatana, a więc będący poszerzonym tłumaczeniem tekst aramejski. Nie brak jednak takich, którzy uważają, że jest to faktyczne imię autora. Na podstawie samego tekstu niewiele jednak możemy o nim powiedzieć ponad to, że jawi się on jako osoba czasów powygnaniowych, zatroskana o to, żeby rozbudzić w narodzie na nowo zaufanie do Boga. Język tej księgi jest bardzo obrazowy, co zresztą widać z przytoczonego nawet tak bardzo krótkiego fragmentu, który będziemy odczytywać w liturgii. Odczytany fragment należy do szerszej całości tekstu, na którą składają się wersety od 13 wersetu rozdziału 3 do rozdziału 24. Myślę, że warto też, kiedy teraz śledzimy te teksty, mieć przed sobą tekst, czy właśnie ten liturgiczny, czy nawet mieć przed sobą księgę Pisma Świętego, żeby sięgnąć do tego tekstu, zobaczyć go właśnie też w szerszym kontekście pozostałych wersetów. Cały ten właśnie większy zespół tekstu od wersetu 13 do 24 porusza zagadnienie kary i zbawienia związane z nadejściem Dnia Pańskiego, czy inaczej Dnia Jahwe. I temu zagadnieniu chciałbym, komentując ten tekst, poświęcić chwilę refleksji, bo wydaje się ono kluczowe dla zrozumienia tego przesłania, które niesie, szczególnie w kontekście tej niedzielnej liturgii, ten krótki, tak jak powiedziałem, zacytowany tekst z księgi proroka Malachiasza. Teologiczna idea Dnia Pańskiego uświadamia, że w historii widoczny jest pewien postęp. Jak pisze pod tym hasłem słynny słownik Xaviera Leon Dufoura, znaczony ten właśnie postęp znaczony jest poszczególnymi nawiedzeniami Boga w czasie, w dniach, w godzinach, w uprzywilejowanych chwilach. Owo określenie Dzień Pański odnosi się do zapowiedzi szczególnie istotnego, uroczystego wkroczenia Boga w historię. Choć może też oczywiście w innych kontekstach oznaczać, tak jak dzisiaj mówimy na przykład o niedzieli, właśnie w jakimś kontekście kultycznym oznaczać dzień poświęcony Panu Bogu. Tutaj jednak w kontekście przepowiadania prorockiego i odnosimy właśnie do jakiegoś dnia szczególnej Bożej interwencji. W niektórych tekstach, kiedy mówi się o Dniu Pańskim, miało się na myśli już rozegrane wydarzenia, jak na przykład upadek Jerozolimy, czy też jakieś na przykład zwycięstwa nad wrogami, które przypisywano temu, że właśnie Pan walczył po stronie narodu wybranego. W powygnaniowych tekstach najczęściej idea ta odzwierciedla jednak oczekiwanie interwencji Jahwe na końcu czasów. Wiąże się ona, ta interwencja, z triumfem Boga nad nieprzyjaciółmi oraz sądem nad światem. Dzień ten zapowiadany był przez wielu proroków. Oczekiwanie to jest już obecne u proroka Amosa, choćby widzimy to w rozdziale 5, wersecie 18. A z różnych tekstów pochodzących z proroctw, choćby Sofoniasza, Izajasza, Ezechiela czy Joela, możemy spróbować zrekonstruować pewien schemat tej interwencji. Na początku rozbrzmiewa okrzyk wojenny, co widzimy choćby u Sofoniasza, u Izajasza. Może on brzmieć na przykład w sposób Dzień Jahwe jest blisko. Bóg gromadzi swoje wojska do boju. Towarzyszą temu zjawiska takie jak czarne chmury, o których pisze Ezechiel, ogień, o którym piszą choćby Sofoniasz czy właśnie Malachiasz. Niebiosa składają się jak księga, ziemia drży. To zjawisko opisuje choćby prorok Joel w 2 rozdziale. A świat zostaje zniszczony i zamieniony w pustkę podobną do Gomory lub pustyni. Widzimy, jak wiele zjawisk właśnie takich szczególnych, nadzwyczajnych prorocy używają do opisu tego dnia. Na koniec jednak właśnie są też opis reakcji ludzkich. Ludzie będą właśnie przerażeni, będzie panika, będą się kryć, opadać im będą ręce i ma nastąpić na koniec sąd związany z oddzieleniem jednych ludzi od drugich. I tu właśnie sprawiedliwych od niesprawiedliwych. I widzimy, jak bardzo ten tekst, który odczytujemy w tej niedzielnej liturgii, wpisuje się właśnie w to oczekiwanie, oczekiwanie Dnia Pańskiego. Ten bardzo króciutki fragment, który odczytujemy, który będziemy słuchać w liturgii niedzielnej, pokazuje nam pewien ważny aspekt tego dnia. Mówi, że on będzie palący jak piec. Wszyscy właśnie pyszni, czyniący nieprawość będą słomą. A więc widać, że ten dzień będzie nie tylko dniem sądu, ale poprzez ten obrazowy bardzo język autor pokazuje, że ten sąd będzie związany z unicestwieniem zła, z unicestwieniem takim, które niszczy i korzeń, i niszczy to, co z tego jakby zła wyrasta. Właśnie wszyscy ci, którzy czynią nieprawość, zostaną spaleni. Natomiast ci, którzy czczą imię Boga, dla nich ten dzień będzie dniem zwycięstwa, dniem triumfu. Dlatego przesłanie tego tekstu jest bardzo optymistyczne. Dla każdego, kto jest sprawiedliwy, kto szuka tej Bożej sprawiedliwości, może właśnie spodziewać się, i to jest ostatecznie orędzie właśnie tej teologii Dnia Pańskiego, że on dla tej reszty Izraela, która pozostaje wierna Bogu mimo różnych zakrętów historii Izraela, to będzie dzień zwycięstwa, dzień triumfu.
Psalm 98, refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu, na oczach Pana Króla się radujcie. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. W obliczu Pana, które nadchodzi, aby osądzić ziemię, on będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.
Przytoczone oczywiście we fragmentach, psalm 98 zaliczany jest przez niektórych komentatorów jako jedna z najbardziej radosnych pieśni biblijnych. Jest to w całości pełen radości hymn chwały i uwielbienia. Przytoczone w liturgii zwrotki, fragmenty tego psalmu ukazują nam wyraźnie ten jego charakter. Z jednej strony odczytujemy wezwanie do śpiewu i radości przed obliczem króla. Z drugiej także siły natury są zaangażowane w to uwielbienie. Jednak z perspektywy całej tematyki rozważanej liturgii słowa najbardziej interesująca wydaje się trzecia z przytoczonych zwrotek. Mowa jest w niej o tym, że Pan przychodzi, aby sądzić ziemię. Zapowiedziany sąd nad światem oparty będzie o sprawiedliwość i słuszność. To, co jest uderzające, kiedy tak spojrzy się na te dwie rzeczywistości, z jednej strony radość wybrzmiewającą w psalmie, z drugiej strony zapowiadany sąd, jest orędzie o tym, że ten właśnie moment sądu nie ma być przyczyną lęku. Nie jest dla autora przyczyną lęku i smutku, ale jest właśnie czymś, co może stanowić podstawę radości. Radości, która źródło swoje ma w tym, że interwencja Boga, podobnie jak była mowa o tym w wypadku Dnia Pańskiego, przywraca jakiś porządek świata, przywraca jakąś sprawiedliwość, słuszność. Dla ludzi sprawiedliwych, których postawa naraża ich na doczesne cierpienie, niejednokrotnie szykany, jakiegoś rodzaju prześladowanie, tekst ten może stać się modlitwą ufnego i radosnego zawierzenia. Bóg zawsze osądza słusznie i sprawiedliwie, kiedyś tę sprawiedliwość przywróci. Nasza radość przed obliczem, przed oczami Pana i Króla może się łączyć z tym, że Bóg widzi i zna decyzję człowieka. Przed Nim one są jawne, ten sąd w jakimś sensie Bóg już dokonuje. Natomiast człowiek przekonany o słuszności swojego postępowania może żyć nadzieją, że kiedyś ten sąd zostanie niejako zadeklarowany, wprowadzony w życie, uznany właśnie przed majestatem Boga, a jego życie zostanie uznane za sprawiedliwe.
Drugie czytanie z liturgii na najbliższą niedzielę. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sami wiecie, że należy nas naśladować, bo nie wzbudziliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyście nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
Salonika to starożytne miasto w Macedonii o bogatej historii sięgającej czasów Królestwa Macedonii, które poprzedzały te czasy jeszcze rozrost Imperium Aleksandra Wielkiego. Pozostała ona pod grecką kontrolą do 168 roku, kiedy rzymski konsul pokonał króla Macedonii Perseusza. W 148 roku Macedonia stała się rzymską prowincją. Tak też było w czasach Pawła. Prowincją zarządzał rzymski prokonsul z siedzibą w tym mieście. Był to więc bardzo istotny ośrodek polityczny, ale również miasto o ogromnym znaczeniu handlowym, znajdującym się na szlaku przebiegającym w kierunku wschód-zachód. Święty Paweł często czynił miejscem właśnie swojego zainteresowania, swojej aktywności misyjnej takie miasta, miasta, których przecinały się szlaki, miasta, których oddziaływanie na okoliczne tereny było bardzo duże, właśnie ze względu na tą rangę zarówno polityczną, jak i handlową. Jednocześnie widzimy tych, którzy są zainteresowani tym tematem, a znają też dzieje apostolskie, z pewnością kojarzą opisany tam w tej księdze przebieg misji drugiej wyprawy misyjnej świętego Pawła, podczas której właśnie odwiedza on tereny Macedonii, kiedy po takim widzeniu sennym, w ramach którego ukazał mu się Macedończyk, prosząc go o to, żeby przybył im z pomocą, Paweł udaje się na tereny Macedonii, tam prowadzi intensywną misję, najpierw w Filipi, a potem właśnie w mieście, do którego skierowany jest czytany w niedzielnej liturgii list. Po jakimś czasie aktywnej działalności musi z tego miejsca się oddalić, bowiem jego misja napotyka bardzo poważny opór. Pewnego rodzaju wybuchają zamieszki i Paweł musi to miasto opuścić. Jednak nigdy o tym miejscu nie zapomina i wyrazem jego pasterskiej troski są właśnie dwa listy do Tesaloniczan. I w niedzielnej liturgii będziemy odczytywać fragment drugiego z nich, który najprawdopodobniej został napisany albo w Atenach, albo w Koryncie w 50 roku. Chociaż jednym z istotnych tematów poruszanych przez autora w obu listach, szczególnie też w drugim rozdziale listu do Tesaloniczan, jest kwestia paruzji czy ponownego przyjścia Pana. Fragment, który odczytujemy w niedzielnej liturgii, jak wiemy, drugie czytanie nie zawsze musi się łączyć tematycznie z czytaniem pierwszym i z Ewangelią. Zaczerpnięty jest z innej partii tekstu, która zawiera pewne wskazania mające stanowić korektę niewłaściwych zachowań członków wspólnoty. Odczytany fragment stanowiący część właśnie tej większej partii napomnień można określić mianem krytyki osób bezczynnych czy osób unikających pracy. Tą sytuację, która powoduje konieczność pouczenia, podaje Paweł, pisząc o tych, którzy nie pracują, a zajmują się niepotrzebnymi sprawami. Możemy zobaczyć, w jaki sposób święty Paweł próbuje skłonić ich do zmiany swojego postępowania, tej postawy, którą przyjmują. Przeciwdziałając właśnie tej sytuacji, odwołuje się najpierw w wersetach 7 do 10 rozdziału 3 do autorytetu i własnego przykładu. Jest to zapewne odwołanie do też otrzymanego przez nich wcześniej pouczenia. Powołuje się tutaj jako ktoś, kto właśnie był osobą, która zrodziła ich do wiary, która ewangelizowała i siebie tutaj podaje jako przykład. Uczeń wszak powinien naśladować wiarę tego, kto tą wiarę w nim wzbudził, kto zrodził go do wiary. I nie chodzi tutaj o naśladowanie w sensie udawania, ale właśnie wierne naśladowanie całościowej postawy człowieka. Nauczanie nie polegało tylko na przyniesieniu zrozumienia, wyjaśnieniu pewnych kwestii, ale właśnie budowaniu w człowieku, w uczniu odpowiednich postaw u adresatów tej nauki. Paweł zgodnie z tym przywołuje więc swoją postawę w czasie, kiedy sam przebywał z towarzyszami w tym mieście i wskazuje, że sam nigdy nie unikał pracy i nie oczekiwał od nikogo nic za darmo. Chociaż, jak sam twierdzi i pisze, i jak to było przyjęte, miałby do tego prawo. Chciał jednak uniknąć nakładania na nich dodatkowego ciężaru związanego z koniecznością utrzymania apostoła. Jest tutaj także widoczny, istotny element postępowania świętego Pawła, który, zdając sobie sprawę z możliwości domagania się właśnie pewnych przywilejów, które związane były z wykonywaną posługą, zauważa, że stanowiłoby to zły przykład, dlatego rezygnuje właśnie z możliwości utrzymania na koszt innych. Pobieranie opłat przez nauczycieli było zwyczajowo przyjęte w ówczesnym świecie, jednak często narażało ich na zarzut, że to, co głoszą dla zysku. Pawłowi udaje się uniknąć tego zarzutu poprzez to, że stara się sam ułożyć na swoje utrzymanie i utrzymywać się na ile to możliwe z własnej pracy. Posługa ewangelizacyjna połączona z ciężką pracą stanowiła jednakże bardzo wymagający styl życia. Ukazawszy swój przykład, Paweł następnie przypomina, czego nauczał. Ta zasada, która jest tak przytoczona w tekście, kto nie chce pracować, niech też nie je, zgodna jest z literaturą rabiniczną oraz z pismami wczesnochrześcijańskimi, takimi jak choćby słynne Didache. Wezwanie to oczywiście dotyczy tych, którzy są do pracy zdolni. Druga część tej zasady, właśnie niech też nie je, nie ma stanowić kary za jakąś postawę, lecz właśnie zachętę do podejmowania wysiłku pracy i zdobywania środków na utrzymanie. Zgodnie z tą zasadą autor pouczenia napomina na koniec w sposób wyraźny, co podkreśla formuła napominamy w Jezusie Chrystusie. To bardzo takie uroczyste napomnienie, żeby pracując ze spokojem jedli adresaci właśnie własny chleb, żeby nie byli bezczynni, ale podejmowali w sposób taki odpowiedzialny kwestie swojego utrzymania. Myślę, że to rzecz, która może bardziej wybrzmi w drugiej części naszej audycji, ale to wezwanie skierowane przez świętego Pawła, myślę, jest takim też bardzo wyraźnym dla nas wskazaniem na te czasy, kiedy bardzo często, szczególnie młodzi ludzie, unikają odpowiedzialności, właśnie wzięcia też odpowiedzialności choćby za tą część materialną swojego utrzymania. Myślę więc, że to przesłanie skierowane do adresatów świętego Pawła jest dzisiaj jak najbardziej aktualne także i w dzisiejszych czasach.
Słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. I wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóźcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
odczytany fragment Ewangelii Świętego Łukasza. To fragment większej całości składającej się na tak zwaną mowę eschatologiczną, a więc ten moment, w którym Jezus w jakiś sposób zapowiada czasy przyszłe i te czasy bliższe i te całkiem odległe, które są związane z końcem czasów. Żeby dobrze odczytać ten tekst, należy zwrócić uwagę na kilka elementów kontekstu historycznego. Po pierwsze, tym kontekstem historycznym, który jest tutaj istotny, jest niewątpliwie historia, która rozgrywała się w drugiej połowie pierwszego wieku. Historia, która miała wpływ na życie zarówno Żydów mieszkających w Judei, jak i właśnie wszystkich chrześcijan. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim wiele różnego rodzaju politycznych niepokojów, wojen, przede wszystkim wojnę żydowsko-rzymską, która zaowocowała zdobyciem, zniszczeniem Jerozolimy, zniszczeniem świątyni. To potężne doświadczenie, ale także prześladowania chrześcijan prowadzone przez rzymskich cesarzy, przede wszystkim Nerona i Domicjana. To jedna część kontekstu, właśnie te wydarzenia polityczne, które miały wpływ na każdego człowieka, który w tamtym miejscu, właśnie w Palestynie, czy bardziej szczegółowo w Judei mieszkał. Z drugiej strony mogły one powodować i niewątpliwie powodowały właśnie takie też poczucie i przekonanie, potrzebę jakiejś Bożej interwencji. Jej brak u wielu chrześcijan mógł wywoływać pewnego rodzaju kryzys wiary. Choć trzeba też powiedzieć, że z doniesień historyków starożytnych, choćby Eusebiusza z Cezarei, wynikało, że właśnie między innymi dzięki zapowiedziom, które czerpali oni z Ewangelii, mieli oni czuć się dużo bardziej przygotowani na nadejście tych czasów i dzięki temu uniknęli właśnie, opuścili Jerozolimę w czasie zamętu i mieli uniknąć podzielenia losu Żydów, którzy zostali wtedy wzięci do niewoli bądź zginęli. Więc ta historia burzliwa, trudna tego okresu to jedna część kontekstu, którą należałoby tutaj wspomnieć. Druga część to pewne apokaliptyczne oczekiwania właśnie, czyli no, nie ma tutaj możliwości, żeby szeroko omówić nurt literatury apokaliptycznej. Być może, jeżeli będzie taka możliwość, w drugiej części audycji jeszcze zostanie to wspomniane. Natomiast apokaliptyka, czy literatura apokaliptyczna, to mówiąc tak w paru słowach, taki nurt myślenia teologicznego, który właśnie wpatrywał się w przyszłość z przekonaniem o tym, że gdzieś na końcu czasów nastąpi wielka interwencja Pana Boga, która będzie takim decydującym elementem w starciu między tymi, którzy są sprawiedliwi i niesprawiedliwi, między synami światłości, jak to niektóre teksty apokaliptyczne określały, a synami ciemności. Właśnie apokaliptycznemu myśleniu też towarzyszy bardzo często taki dualizm, czyli spojrzenie na świat jako miejsce, teatr starcia dwóch sił, siły dobrej i siły złej. Apokaliptyka sięgała swoimi kręgami zarówno kręgów pogańskich, jak i też bardzo potężnie była reprezentowana też i właśnie w literaturze żydowskiej, o czym przekonujemy się dzięki między innymi odkryciom w Qumran. Tak jak powiedziałem, nie ma możliwości szerzej omówić tego kontekstu, natomiast został on wspomniany po to, żeby można sobie było zdać sprawę, że takie oczekiwania dotyczące końca czasów, właśnie jakiejś Bożej interwencji, z jednej strony, tak jak wspomniałem już na początku, miały taki prorocki rys zapowiedzi Dnia Pańskiego, właśnie interwencji w postaci takiej, jak opisywali to prorocy. Z drugiej strony taki rys, można powiedzieć, czysto apokaliptyczny, tak jak to tutaj powiedziałem. No i często wiązały się i były przypominane w tych wszystkich sytuacjach, w których jakieś wydarzenia wzbudzały jakiś szczególny niepokój, który wydawałoby się domagał się interwencji Boga. Tak samo chrześcijanie też niejednokrotnie, szczególnie właśnie w pierwszym wieku, spodziewali się, że ta interwencja Pana Boga, że dzień paruzji, dzień sądu, dzień ponownego przyjścia Chrystusa nastąpi bardzo szybko. Święty Łukasz jednak w swoim tekście zdaje się mówić zupełnie co innego. Kiedy porównamy tekst mowy eschatologicznej choćby świętego Marka i świętego Łukasza, to widzimy pewne zasadnicze różnice. Ale żebyśmy mogli to podsumować, to teraz właśnie spójrzmy tak na poszczególne elementy tego tekstu, który jest dosyć długi i należy go przez chwilę omówić. W przytoczonym w liturgii tekście możemy wyróżnić następujące części. Najpierw w wersetach od 5 do 7 odnajdujemy wstęp, na który składa się zapowiedź zburzenia świątyni oraz związane właśnie z tą zapowiedzią pytanie uczniów o to, kiedy to się stanie, w jakich okolicznościach, właśnie ta ciekawość uczniów. W wersetach 8 do 9 Jezus zapowiada nadejście wojen, przewrotów oraz fałszywych proroków. Wersety 10 do 11 zawierają opis znaków, jakie mają towarzyszyć nadejściu czasów ostatecznych. Pozostała część od wersetu 12 do 19 to tekst mający przygotować słuchaczy do nadchodzących prześladowań, zapowiadający również umocnienie uczniów w ich obliczu. Jak widać, zachwyt nad pięknem świątyni wywołuje wypowiedź Jezusa, która zapowiada zniszczenie. To zniszczenie, prorocki charakter tej zapowiedzi jest podkreślony wyrażeniem nastaną dni. To wyrażenie jest charakterystyczne dla starotestamentalnych wyroczni, choćby z księgi Amosa, z księgi Izajasza, Jeremiasza. Zapowiedź dotyczy doszczętnego zniszczenia świątyni. Nie zostanie kamień na kamieniu. Stanowi także groźbę wobec osób odpowiedzialnych za kult świątynny. Pozostając na dziedzińcu świątyni, Jezus roztacza przed całym zebranym tłumem tę wizję zniszczenia. Słuchacze wobec tego wykazują normalną ciekawość, szukając sposobu stwierdzenia, kiedy to ma się zacząć dziać. I to pytanie, i to ważne w interpretacji tego tekstu, o to, kiedy to się ma stać, dotyczy właśnie tego faktu zniszczenia świątyni. Inaczej niż na przykład w wersji świętego Marka, kiedy ono dotyczy właśnie tych wydarzeń końca czasów, wydarzeń eschatologicznych. Zburzenie świątyni w Ewangelii świętego Łukasza nie jest elementem końca czasów, ale jest jakimś znakiem, początkiem nowej epoki w historii zbawienia. Epoki, w której kult świątynny nie jest już potrzebny wobec jedynej ofiary Jezusa Chrystusa. I widzimy, że zarówno w judaizmie, ten judaizm poprzez wypracowanie wcześniej pewnych instytucji też został przygotowany do pewnej przemiany i też jakoś można powiedzieć przyjął inną formę po zniszczeniu świątyni. I tak samo widzimy, jak to się dzieje w wypadku chrześcijaństwa, który widzi wobec ofiary jednej Chrystusa brak konieczności jakichkolwiek innych ofiar. Jezus, ganiąc ciekawość znaków, ostrzega przed fałszywymi prorokami. W pierwszym wieku było wielu tych proroków fałszywych. Tekst może też stanowić właśnie taką polemikę z trendami, które próbowały czy domagały się takiego jasnego ustalenia daty Bożej interwencji. Także i dziś co jakiś czas pojawia się ktoś, kto z całym przekonaniem próbuje argumentować, że tego i tego dnia o tej bądź tej godzinie nastąpi koniec świata. Wśród zapowiedzi Jezusa mowa jest także o nadchodzących wojnach, rozruchach. Nie powinny być powodem przerażenia, ponieważ to Bóg jest Panem historii. Inaczej niż w apokaliptycznych oczekiwaniach, wojna nie przynosi jednak końca czasów. Jest to nawiązanie do wojny żydowskiej, do tych przewrotów, do zmiany władzy w Cesarstwie Rzymskim w latach 60. Kolejną, ostatnią taką właśnie trudnością, z którą przyjdzie się zmierzyć uczniom Chrystusa, jest perspektywa prześladowania. Jego źródłem będą władze rzymskie, ale także władze żydowskie. Ich powodem będzie imię Jezusa, czyli imię, czyli reprezentacja samej osoby. Prześladowanie chrześcijan to prześladowanie Chrystusa. Wyraża to także opowieść z Dziejów Apostolskich o doświadczeniu Pawła pod Damaszkiem, gdzie Jezus przedstawia się Pawłowi mówiąc, że jest tym, kogo Paweł prześladuje. Jednak w tekście świętego Łukasza prześladowanie to staje się okazją do dawania świadectwa, okazją do wzrostu Kościoła. Jezus instruuje słuchaczy, jak mają zachować się wobec prześladowań. Istotą tego przekazu jest konieczność zaufania Bożej opatrzności, chociaż oczywiście ten termin tam nie występuje, ale już w rozdziale 12 Jezus zapowiadał, że wobec przesłuchań sam Duch Święty będzie pouczał o tym, co mają mówić uczniowie. Tutaj zwraca uwagę, że On sam da uczniom mądrość i wymowę, powie im, co mają mówić. Oczywiście nie ma tutaj sprzeczności ze względu na związek Ojca, Syna i Ducha, a to podkreślenie roli Ducha Świętego w życiu Kościoła jest istotną cechą dzieła Łukasza. To prześladowanie, które ma nastąpić, podzieli także rodziny. Natomiast ta perspektywa prześladowań staje się okazją do tego, żeby wygłosić zachętę, orędzie nadziei. Nawet w obliczu takich doświadczeń nie spadnie włos z głowy uczniów. Mimo że niektórzy oddadzą życie w imię Jezusa, ten zapewnia ich o stałej obecności w ich życiu, trosce o ich najwyższe dobro, którym jest dar zbawienia. Wytrwałość w prześladowaniu ocali życie wieczne. Jest to inna forma znanego nam z innych Ewangelii zdania, które mówi, że kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Podsumowując ten bogaty, bardzo obszerny tekst, należy zauważyć dwie sprawy. Po pierwsze, w dużej mierze odnosi on się z perspektywy czasu pisania tego tekstu do wydarzeń, które już miały miejsce wcześniej, bo z perspektywy autora świątynia jest już zburzona. Pokazuje, że dokonuje pewnej interpretacji autor właśnie tej historii. Pokazuje, że Jezus jest tym, który nad tą historią panuje, który jest w stanie ją przewidzieć. Jednocześnie pokazuje, i to mówią znaki, które wspomina, te znaki są zaakcentowane, że faktycznie kiedyś będzie też ten moment, który będzie nadejściem, tym dniem interwencji Boga, nadejściem dnia sądu, ale pokazuje, że te wszystkie prześladowania, wojny nie zawsze muszą właśnie być tym końcem, że one są momentem jakiejś próby, wobec której, i to jest niewątpliwie przesłanie, które odnosiło się wtedy bardzo mocno w tym kontekście do chrześcijan, do tego, co oni przeżywali, ale i dzisiaj jest przesłaniem uniwersalnym, próby, która jest zawsze okazją do umocnienia swojej wiary, zaufania Panu Bogu, ale też i właśnie okazją do tego, żeby w obliczu tych trudności, przeciwności, które poprzedzają tą ostateczną boską interwencję, i my przecież w tym czasie teraz żyjemy i Kościół doświadcza prześladowania, doświadcza trudności, żeby właśnie mieć to zaufanie do Boga i dawać świadectwo. Świadectwo, które w każdych czasach, w czasach apostolskich, ale i dzisiaj buduje Kościół.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę, za już, tak możemy powiedzieć. Dziś usłyszeliśmy teksty na kolejną niedzielę, 33. niedzielę zwykłą. Fragment z księgi proroka Malachiasza, 3 rozdział, wersety 19 i 20. psalm responsoryjny, 98 to psalm. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, drugi list, trzeci rozdział, 7-12 wersety i Ewangelia według świętego Łukasza, 21 rozdział, wersety od 5-19. Naszym gościem i prowadzącym dziś to spotkanie jest ksiądz dr Stanisław Sadowski, wikariusz parafii katedralnej w Kielcach, też absolwent Instytutu Nauk Biblijnych, to Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i też ksiądz dr Stanisław Sadowski włącza się w dzieło biblijne w diecezji kieleckiej. Czekamy na Państwa telefony, chcemy dzielić się i swoim doświadczeniem, może jakąś swoją refleksją po przeczytanych tekstach. Numer do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66.
Każdy pragnie pokoju, żeby kochać i żyć. Nim zapłonie znowu świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Wielka tak, robotników brak. Zasieć nasza wiaro prawdziwa, osieć wszystkich nas, rozpal nasze serca miłością już czas.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płocki, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. księdzu doktorowi Bóg zapłać za dobre słowo. Ja tutaj odczytałem, nie wiem czy prawidłowo, że Malachiasz mówi o tym, nadchodzi dzień palący jak piec. Mówi o dniu przejścia Jezusa, który jest tym momentem, kiedy czas się wypełni. A sam Jezus zresztą potwierdza, że przyszedł rzucić ogień na ziemię, jakże pragnie, aby już zapłonął. Ten ogień Jezusa rozumiem jako ogień miłości, który stawia każdego człowieka w postawie konfrontacyjnej do tego, czym jest niepojęta wprost miłość Chrystusa. I w atmosferze tej miłości ulega spaleniu wszelka nieprawość człowieka, a chociaż jest to zabieg bolesny, to serce sprawiedliwe odczyta to jako błogosławieństwa, co stanie się źródłem radości pojmowanej w kategoriach życia wiecznego w niebie. Ten oczyszczający ogień miłości, który już teraz, będąc na ziemi, przeżywamy, egzaminuje on naszą codzienność i w tej chwili jest on znamieniem nadziei, która się wypełnia, a która jest zapowiedzią tego, czego się spodziewamy. I apostoł Paweł mówi, że nieznaczne uciążliwości czasu teraźniejszego są niczym wobec chwały czasu przyszłego. I właściwe rozumienie tej miłości według mnie jest takie, że ma ona moc ocalającą nasze życie, jest więc naszym sprzymierzeńcem i należy wiedzieć, że ten ogień miłości nigdy nie przygasa, a w chwilach trudnych staje się światłem i płomieniem, przy którym możemy się ogrzać. I Duch Święty oczywiście podpowiada jeszcze szereg treści, no ale dzielenie polega na tym również, że mamy dzielić się czasem z innymi. Jeszcze tylko jedno zdanie dodam, że to, co święty Paweł napisał, że kto nie chce pracować, niech też nie je. W minionej epoce, kiedy była powiedzmy jedna słuszna prawda, to rozumiano to w ten sposób. Kto nie rabataje, ten nie kuszaje, co jest oczywiście przewrotnym rozumieniem zasady ewangelicznej. Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za ten głos, który był pięknym takim podsumowaniem, połączeniem, propozycją też wyciągnięcia jakiejś wspólnej myśli, można powiedzieć, z tej liturgii. No, czas jest ograniczony, dlatego też takiego podsumowania jakoś nie dokonywaliśmy, ale oczywiście ten temat Dnia Sądu jawi się jako taki jeden z naczelnych tematów tej liturgii słowa, pewnej przyszłości. I bardzo dziękuję za to powiązanie z zagadnieniem miłości. Myślę, że to bardzo cenne. Oczywiście to nowotestamentowe takie odczytanie proroctwa Malachiasza, którego pan dokonał, jest o tyle uprawnione, że Malachiasz jest prorokiem często przywoływanym przez teksty Nowego Testamentu i tą miłość, o której właśnie pan tutaj wspomniał, o ten ogień, który Jezus przyszedł rzucić, to oczywiście ogień miłości, ale też mówi się to ogień Ducha Świętego, który, no tak jak to oczywiście jest związany z miłością, także bardzo dziękuję za to takie, no można powiedzieć, piękne, obrazowe przedstawienie, które pozwoliło nam powiązać te teksty Starego Testamentu z osobą Chrystusa.
Dziękuję, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze Ci widzę.
Teraz i zawsze.
Krystyna, tu się kłania, pozdrawiam Ojca.
Dziękujemy.
Księdza doktora i wszystkich słuchaczy. Dziękuję za katechezę, bo właśnie te ostatnie akcenty o nastawieniu się bycia uczniem Chrystusa, będziesz prześladowany przez ten świat. Przypomniałam sobie, że nasze pokolenie po spotkaniu z Janem Pawłem przed świętą Anną w Warszawie, papież prosił o modlitwę do Ducha Świętego, to było takim strasznościowym, bo później kiedy przyszedł stan wojenny, wcześniej były poprzedzone strajki akademickie. My tu w kościele akademickim, no i w całej Polsce, bo byliśmy w komitetach łączności całej. czytaliśmy mocno właśnie już rok po, prawda, kiedy od 81 do 86 przeżywaliśmy te słowa właśnie po Rosji, że nie mamy się czego bać. To było tak mocne, że myśmy po prostu z radością szliśmy do więzienia. W tydzień po 13 zapali duszpasterstwo. Także do czego zmierzam? Właśnie do tego, że Duch Święty działał. Mieliśmy takie poczucie wspólnoty, jednocześnie, że pokolenia przed nami, czy w Polsce, czy w świecie, czy po zmartwychwstaniu Chrystusa, pokolenie oddawało cześć Bogu, wierząc, że Bóg jest tym sędzią ostatecznym. I tu właśnie doświadczaliśmy się z ojcami jezuitami, że większość świętej pamięci, że mamy wybaczać, to co jest, prawda, paternoster, ojcze nasz, że mamy modlić się, wybaczać i to, co święty Paweł mówi, mamy uczciwie, bo szukaliśmy, o co tu chodzi, co mamy robić, uczciwie pracować, ora lecia, et labora, żebyśmy stawały się, no właśnie, kiedyś Pan Jezus powiedział, świątynię zbuszczę, w 3 dni ją zbuduję, czyli mówię o świątyni swojego ciała. I tu mamy taki teraz kontrast, prawda, że my tu żyjemy w cnotach, staramy się być sprawiedliwymi, uczciwymi, nieskalonymi dziećmi Boga, a tu proponuje się całkiem ten grzech pierworodny, od którego już tyle tysięcy lat jesteśmy, prawda, oduczani. Także tu widzę też wielką rolę Ducha Świętego i modlitwę za tych, którzy nie wierzą, bo oni nie wierzą, ale i tak staną na sądzie Bożym, czy chce, czy nie chce, prawda, więc to Pan Jezus powiedział, że bardziej się teraz właśnie dzisiaj też to przeżywam, modlimy się za wszystkich posłów, senatorów, o światło, o łaskę, o przemianę serca, skoro świętego Pawła zwali z tego konia, który był już najgorszym, prawda? Więc tutaj wielkie dla nas zadanie i jednocześnie taka prowadzenie przez Ducha Świętego i Kościół Święty. Dziękuję bardzo i szczęście.
Dziękujemy Pani.
Bardzo serdecznie dziękuję za takie, można powiedzieć, myślę, świadectwo pokazujące, że Słowo Boże jest, jak właśnie samo o sobie też mówi, żywe i skuteczne, ostrzejsze nad miecz obosieczny. I oczywiście ono z jednej strony nas osądza, ale z drugiej strony nas właśnie też mobilizuje, popycha do działania i daje nam nadzieję, na tym polega też jeden z wymiarów skuteczności tego słowa, a oczywiście jest to też kwestia działania, tak jak Pani wspomniała, Ducha Świętego, który jeżeli czytamy, czynimy to słowo takim spotkaniem z Panem Bogiem, to wtedy działa też w jakiś sposób, myślę, szczególny w naszym sercu. No i może, tak jak działał w Kościele wobec apostołów, my czasami mamy takie wrażenie dzisiaj, bardzo często gdzieś rozmawiając z ludźmi, oceniając to, co się dzieje w Kościele, ma się czasami wrażenie, że charyzmaty jakby przygasają, ale jednak osoby, które w jakiś sposób są blisko Kościoła, widzą, że Duch Święty nieustannie obdarowuje różnymi darami, takimi bardziej spektakularnymi, niektóre osoby gdzieś, które są jakąś posługą szczególną dla Kościoła, a czasami właśnie takimi darami, które może nie są jakieś nadzwyczajne, ale polegają na jakimś szczególnym umocnieniu, dodają odwagi tam, gdzie to jest wymagane, żeby zająć odpowiednią postawę wobec różnych sytuacji społecznych, tak jak to tutaj też Pani wspomniała. Także bardzo dziękuję za to takie też będące umocnieniem świadectwo, które też pokazuje tą wartość dzielenia się nawzajem swoim doświadczeniem. Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Panie Andrzeju, Panie Andrzeju, proszę wyłączyć radio, bo jak mówiłem, że tam słychać.
Radio jest wyłączone, także nie wiem, skąd ten pogłos się bierze.
Dziękuję Panu bardzo, bo się nie rozumiemy. Prosiłem o to, żeby Pan wyłączył radio. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic.
Pani Tereniu, radio wyłączyć.
Tak, tak. Ewangelia obecnej niedzieli mówi o apokalipsie. I ja mam takie pytanie.
Czy Pani wyłączyła radio?
Obecnie żyjemy w czasach apokalipsy, bo ciągłe wojny, kryzysy, nienawiść narodu do narodu, nienawiść w jednej rodzinie. Czy to wszystko już nie skłania do tego, że to są czasy ostateczne? proszę o odpowiedź. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Myślę, że zależy to oczywiście pytanie, które ludzie sobie jakby stawiają nieustannie. I one w jakimś sensie, odpowiedź na to pytanie zależy w jakimś sensie od tego, jak my zrozumiemy czasy ostateczne. One są ostateczne, to znaczy wiemy, że jest to ten ostatni etap historii zbawienia, prawda? Etap, kiedy został dany Duch Święty, kiedy oczekujemy już od czasów apostolskich przyjścia Chrystusa. Natomiast tego, ile to oczekiwanie będzie trwało, mówią teksty biblijne bardzo jasno, nie wiemy. To znaczy, nie będziemy tego wiedzieć. Tutaj nawet w tym tekście, który jest nam dany, wydaje mi się, że właśnie ten tekst jest szczególną odpowiedzią na te pani pytanie, bo on pokazuje, że jest tak wiele tych doświadczeń, które są. I widzimy, że już pierwsi chrześcijanie z podobnymi doświadczeniami się zmagali, prawda? Proszę sobie wyobrazić to tak, jakby to, co oni doświadczyli, przeżyli, no to bardzo podobne doświadczenie, przeżycie, jak choćby zniszczenie prawie kompletne Warszawy, którego my doświadczaliśmy, prawda? To jakieś doświadczenie pewnej koszmarnej traumy, która dotknęła jakoś ludzi, którzy są wokół. No, mówię porównywalnie, oczywiście można wskazać tak wiele pewnie elementów w tej analogii odmiennych, jak i wspólnych, ale chodzi mi tu o to, żeby pokazać, że już od czasów Jezusa chrześcijanie nieustannie byli poddani właśnie różnego rodzaju wojnie, różnego rodzaju prześladowaniom i to właśnie nam mówi to orędzie też tego fragmentu. To jest pewne działanie, z którym chrześcijanie wtedy się spotykali i będą się spotykać, ale nie od razu musi to oznaczać nadejście tego dnia sądu, prawda? Że to nie zawsze musi być odbierane jako znak, że świat się już kończy, że to już jest koniec świata. Natomiast jest to nieustannie jakiś okres próby, jakiś nieustannie okazja do dawania świadectwa, do tego, żeby ta nasza wiara w obliczu też przeciwności mogła się jakoś wykuwać i mogła się kształtować. Więc oczywiście w tym sensie to są czasy ostateczne. Natomiast czy one już bezpośrednio zapowiadają nadejście końca, no to tego nikt, myślę, jakoś tak będąc całkowicie uczciwym, nie może powiedzieć. Oczywiście wiemy, że z każdym dniem ten koniec gdzieś nadchodzi. Jest on wyraźnie zapowiedziany, ale czy on nastąpi za 5, 10, 100 lat, czy 1000 lat, czy będzie związany z takim czy innym kataklizmem naturalnym, czy będzie to jakaś interwencja tylko i wyłącznie nadzwyczajna Pana Boga, no to jest jakaś przestrzeń tajemnicy, którą Pismo Święte próbuje wyrazić różnymi obrazami, właśnie takim językiem obrazowym. I te obrazy też oczywiście one w dużej mierze wyrażają po prostu pewną prawdę właśnie o panowaniu Boga, panowanie Boga nad historią, panowaniu Boga nad czasem, a też nie muszą zawsze stanowić takiego, można powiedzieć, szczegółowego scenariusza tego, według jakiego ten koniec świata się będzie dokładnie rozstrzygał i rozgrywał.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Ja tu chciałem poruszyć taki temat trochę mnie zastanawiający, trochę taki jakby można powiedzieć trudny i dziwny, bo mówimy dużo ostatnio o miłosierdziu Bożym, że Bóg jest bardzo miłosierny, że wszystkim przebacza, a tu mamy fragmenty o gniewie Bożym, o tym jak Bóg będzie niszczył. I co będzie niszczył? No nie tych, co dobrze czynią, ale niszczyć będzie zło, tych, co źle czynią, ale po co on ma to zrobić? Bo Apokalipsa mówi, że po tym zniszczeniu tego, co jest zła, Pan Bóg razem z tymi dobrymi będzie królować, tam mówił, przez 1000 lat. I teraz pytanie jest, jak to jest, że Pan Bóg jest jednocześnie miłosierny i jednocześnie się gniewa, jak u Sofoniasza, wszystko niszczy, spali w ogniu. I teraz jest pytanie, bo dzisiaj są takie kataklizmy, nagle w mgnieniu oka, w dniu Bożego Narodzenia, duże połacie ziemi, wielką falą zalane, ludzie nie mieli czasu, żeby się przygotować, wielu pewnie było w grzechach, żyło w grzechach, w ciężkich i tak dalej, i jak nie zdążyli, bo może ich nagle zakryło się nawrócić, a nie byli ostrzeżeni, że są prorocy, którzy ostrzegają przed kataklizmami, to czyja będzie wina? No trzeba mieć troszkę czasu, żeby przyznać się do błędu, że się żyje w grzechu, żeby pójść wyspowiadać, zrobić sobie rachunek sumienia. Później jeszcze ile czasu to trwa, że człowiek się uczy, jak żyć mądrze i dobrze, bo trzeba naprawić te wszystkie błędy, grzechy, te wszystkie rzeczy, które się źle uczyniło. Także no na to trzeba czasu i panna głupia no później nie ma czasu, bo nie naleje tego oleju sobie do głowy, tego rozumu od Boga nie nazbiera, nie będzie tego czasu, żeby się nauczyć, jak żyć mądrze. No i te kataklizmy są nagle się dzieją, ale my od proroków wiemy ostatnio przez 20-30 lat jest masę tych różnych objawień, że właśnie te kataklizmy przyjdą, to są kary takie na oczyszczenie, te wszystkie wojny, te wszystkie nieszczęścia, gdyż no ludzie jeszcze 50 lat temu w kościołach było trochę więcej ludzi niż dzisiaj. Ludzie odchodzą od Boga, nie chcą Go słuchać. Pan Bóg się martwi i smuci, ale no jednak karać musi, gniew ten Boży jakiś jest. I ludzie myślę, że powinni trochę wziąć do serca to, że jutro nie wiadomo, co się wydarzy. U nas też huragany są, także już niektórzy opisują, że tam Gdańsk i inne rzeczy będą podtopione jak u ojca Klimuszko. Także no, nie ma czasu tam się ociągać, tylko do Boga trzeba się nawrócić, zmienić sposób postępowania, myślenia, a że z Polski ma być wyjść miłosierdzie Boże, my mamy nauczyć innych, jak się żyje po Bożemu, no to jak to zrobić, jak tu tyle ludzi, młodzieży się pogubiło, zamiast do kościoła chodzić, chodzą na jakieś imprezy, gdzie no, straszne rzeczy, można powiedzieć.
Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na ten głos, chciałbym zwrócić uwagę na coś, co też wybrzmiało tutaj troszeczkę jako taki pewien dylemat między, znaczy gdzieś poszukiwanie próby harmonizacji tych dwóch pozornie różnych stanowisk, z jednej strony srogości sądu, z drugiej no, orędzie o miłosierdziu. Orędzie proroków, orędzie o Dniu Pańskim w dużej mierze było odpowiedzią właśnie na takie przekonanie, które w pewnym momencie zaczęło, można tak powiedzieć, doskwierać, to znaczy zaczęło być prezentowane przez szerokie rzesze społeczeństwa, czy to w Judzie, czy w Izraelu, że zbawienie Boga jest jakby niezależne od mojej moralnej postawy, czyli że Pan Bóg nam obiecał zbawienie i będziemy zbawieni. I to prorocy piętnują, między innymi właśnie cytując takie zawołanie, że świątynia pańska, prawda, wołacie świątynia pańska, a żyjecie jak chcecie. Można oczywiście tak bardzo parafrazując, to nie jest cytat. Ale właśnie to powoływanie się na świętość świątyni, na obietnicę Boga, bez jakichś przełożenia na wybory moralne w życiu. I odpowiedzią między innymi na taką postawę są bardzo mocne proroctwa, które mówią, że właśnie no, czemu służą? Służą temu, co Pan powiedział, temu opamiętaniu, żeby zobaczyć, żeby się przygotować, że jednak jest jakieś miejsce na moją wolę. I miłosierdzie Pana Boga, ono domaga się też odpowiedzi. To znaczy miłosierdzie jest dla tego człowieka, który to orędzie miłosierdzia podejmie, który w jakiś sposób no, skruszy swoje serce, który w jakiś sposób będzie chciał to swoje życie odmieniać. I tutaj myślę, że z jednej strony pokazują właśnie też te teksty, które są bardzo takie dla nas srogie, które czytamy w Starym Testamencie, one faktycznie mówią o zniszczeniu tych nieprawych. Ale tak jak słusznie Pan zauważył, bardzo często to działanie Boga, który, no tak jest to pokazane w księgach prorockich, nieraz wręcz taki jest obraz, że posługuje się choćby królami państw ościennych, no ma służyć właśnie temu opamiętaniu, ma służyć temu oczyszczeniu, ma służyć temu, żeby ludzie do Boga się nawrócili. Nie podejmuje się interpretacji w tym kontekście może jakichś dzisiejszych wydarzeń, kataklizmów, ale myślę, że no, na pewno są one dla nas takim wezwaniem. Właśnie ta kruchość naszego życia, naszej egzystencji, ona uświadamia nam, że każdy dzień może być naszym dniem ostatnim. Jednakże jedną rzecz chciałbym tutaj na koniec powiedzieć tej wypowiedzi, że oczywiście lęk przed sądem, lęk przed końcem może być potężnym motywatorem, ale zawsze tym takim najbardziej pożądanym motywatorem, jakąś motywacją, którą Pan Bóg od nas oczekuje, jest jednak miłość. Jest to, żebyśmy podejmowali to orędzie nawrócenia w odpowiedzi na Bożą miłość i miłosierdzie, a nie tylko właśnie ze strachu przed sądem, przed karą, czy to doczesną, czy wieczną za nasze grzechy.
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Radio Maria, Halo. Bardzo proszę.
Proszę ojca, ja bardzo mam ważną sprawę. Od nas odszedł ksiądz Jurek. Ta talik księdza Popiołkiewicza. On był na froncie, nie miał jednego oka.
Nie. Proszę, miłej pani, ja może za chwilę podejmę tą sprawę z panią, bo i rozmowę spróbujemy sobie gdzieś tam te informacje, o których pani by może chciała powiedzieć, pani uważa, że są ważne, ale też odbiegają od tematu, który proponujemy dziś. Rozważamy teksty Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Słowo podsumowania. Tak też myślę o tym, co ksiądz mówił o tych tekstach, tak, o tych pewnych trudnościach. Myślimy, że tu koniec świata. Czasem może zbyt mało czynimy refleksji, że żyjemy tu i teraz. I tu i teraz w naszym życiu dokonuje się zbawienie. Jakie życie, taka śmierć. Nawet jak mówi piosenka, takie podsumowanie naszego życia, tych czasów ostatecznych. To nieraz tu mamy największe problemy czy trudności, a myślimy tak bardzo daleko.
Bardzo dziękuję za te przede wszystkim wszystkie głosy, które były takim też dzieleniem się swojej lektury. Nie ukrywam, też w jakiś sposób ubogacające i dla mnie. Wydaje mi się, że oczywiście to, co ojciec powiedział, jest jakimś takim odczytaniem orędzia też tego przesłania niedzielnej liturgii słowa, która oczywiście koncentruje naszą uwagę zgodnie z okresem liturgicznym, w którym się znajdujemy, zmierzamy do końca roku liturgicznego, na rzeczach ostatecznych. Pokazuje tą rzeczywistość sądu, paruzji. Z jednej strony pokazuje, żebyśmy się nie bali tego, że to moment, który może być radosny, ale właśnie kiedy będzie radosny? No jest radosny wtedy, kiedy człowiek na co dzień zbliża się do Pana Boga, kiedy żyje z Panem Bogiem, kiedy pogłębia z Nim swoją relację. I widać, to bardzo mocno wybrzmiewa w tych tekstach biblijnych, że dla człowieka sprawiedliwego, kim jest człowiek sprawiedliwy w Piśmie Świętym? Tym, kto wypełnia wolę Pana Boga, to orędzie jest orędziem nadziei, bowiem jego sprawiedliwość zostanie odkryta przed światem, zostanie uznana przez Boga, spotka się z nagrodą. Właśnie to szczególne, myślę, też takie wezwanie i zachęta, ale też i orędzie pocieszenia dla tych wszystkich, którzy może doświadczają na co dzień niesprawiedliwości, którzy czują się w jakiś sposób nawet może i prześladowani w jakiś sposób ze względu na swoją wiarę, na swoje świadectwo Chrystusa. Właśnie to orędzie, że Pan Bóg to wszystko widzi. On jest tym, który nas umacnia, On jest tym, który jest z nami nawet w tych chwilach trudnych. Bardzo serdecznie dziękuję i ojcu, i wszystkim osobom, wszystkim miłośnikom Słowa Bożego, których serdecznie pozdrawiam też właśnie z tego miejsca, dziękując za tą wierność też i audycji, szukając Słowa Bożego i za to ogromne widać przygotowanie i takie wmyślenie się w ten tekst biblijny. I pozdrawiam też serdecznie parafian parafii katedralnej w Kielcach i księży pracujących, którzy też wiem, że słuchają dzisiaj, więc korzystam z tej okazji, żeby ich pozdrowić i też ciesząc się z ich zaangażowania w propagowanie właśnie takiej lektury Słowa Bożego.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, to nas też cieszy, buduje to, że możemy gościć, że możemy rozmawiać. Pozdrawiamy, też dołączymy się do tych pozdrowień dla parafii katedralnej. Ksiądz dr Stanisław Sadowski jest tam wikariuszem. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę.